zawsze te kazalnice za wysokie robią. Dla mnie. Najpierw się zajrzę, żeby zobaczyć, jak wy wyglądacie. Dość pogodnie. Dość pogodnie, ale jeszcze nie świątecznie. Oczywiście przekazuję pozdrowienia od siebie samego, pozdrowienia od Kościoła. Wczoraj mogłem uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym w drugim zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Też mieliśmy spotkanie tych, którzy festiwal Refresh organizują. Też pozdrawiają, ponieważ się umawiamy zawsze, że przekazują pozdrowienia tam, gdzie jestem, więc dzisiaj pomyślałem, że dobrze być tutaj, jako że nigdy nie byłem przez 2 lata tutaj razem z wami. Pewnie byłem gdzieś, a ciebie nie było. Krótkie słowo, ponieważ kaznodzieja jest gotowy, już w blokach startowych siedzi. Krótkie słowo, które może się przedłużyć. Z Ewangelii Mateusza, z 2 rozdziału. Tytuł właściwe, czy prawdziwe, czy głębokie znaczenie świąt Bożego Narodzenia. I mamy tutaj w tym fragmencie od wiersza 1 do 12 taki zwrot, takie pytanie i odpowiedź. Gdzie jest narodzony król żydowski? Gdzie on jest? Gdzie on się znajduje? Kto zadaje to pytanie? Prawda? No Herod też zadaje to pytanie. Widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Można byłoby zakończyć właściwym, głębokim, prawdziwym znaczeniem świąt Bożego Narodzenia. Tego zwrotu będę używał, świąt Bożego Narodzenia, czyli tego spotkania Chrystusa, Mesjasza, który przyszedł do rodzaju ludzkiego nieprzypadkowo, ale bardzo precyzyjnie, z wyznaczonym przez Boga czasie. Tą właściwą postawą jest oddać mu pokłon. To znaczy oddać mu chwałę. Z tymi pokłonami jest różnie. Takie dygnięcia są. Oddać mu chwałę, uniżyć się, pokłonić się przed nim. I było to bardziej wyraziste jakiś czas temu. Dzisiaj te skłony nam nie bardzo wychodzą. Jakoś się naród usztywnił. Ludzie dowiedzieli się sporo. Na poziomie głowy wiedzą. Zmagają się z tym, co wiedzą, a tym, czego pragną. Co jest przyjemne. Pojawiają się dysonanse, rodzi się walka, zmagania, przeliczanie, po której stronie większość. Właściwym znaczeniem świąt Bożego Narodzenia jest niezmiennie oddanie hołdu, uwielbienia Jezusowi Chrystusowi. Tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć te poważne słowa, które wybrzmiewają też z moich ust, po to, żeby zepsuć zabawę i ten blichtr, te brokaty świąt Bożego Narodzenia, ten ruch kuchenno-salonowy, żeby zepsuć, żeby obniżyć jego rangę. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w tym wszystkim, co robimy, nie zgubić tego, co jest istotą. Oddać chwałę temu, dla którego mamy wolne tak naprawdę? Czy przez którego? Przez to, co się wydarzyło. Są 3 postawy w tym fragmencie od wiersza 1 do 12. Pierwszą postawę reprezentuje Herod. A może przeczytajmy, bo nie przeceniam, że wszyscy czytają słowo na tyle, że wiedzą, o co chodzi. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał Herod, zatrwożył się, a za nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim. Bo tak napisał prorok. Brzmi to tak. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie mój lud izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się o ich czasie pojawienia się gwiazdy, od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się ucieszyli. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecko z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracać do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. Wyodrębniłem tutaj trzy postawy. Pierwsza to postawa Heroda. Jest taki proces ciekawy. Szybciutko przejdźmy przez ten proces, przez te etapy. Zaczyna się od obaw, od lęku, od strachu, niepokój. Zresztą był wprawny w tym niepokoju, ponieważ wcześniej dokonał złych rzeczy, później też planował złe rzeczy, jeśli ktoś wczytał się w historię tegoż Heroda. I zaczął kombinować. Strach, lęk, niepewność podważa jego pozycję, to, co słyszy o tym, który się narodził. Kiedy król Herod to usłyszał, zaniepokoił się, a z nim cała Jerozolima. Był bardzo wzburzony, zaniepokoił się. Ale bardzo szybko przestaje być zaniepokojony. Bierze sprawy w swoje ręce i staje się kłamliwy i fałszywy. Próbuje podejść mędrców i powiedzieć, że on również jest stęskniony, żeby uczestniczyć w tym nabożeństwie bożonarodzeniowym. Wtedy przywołał potajemnie mędrców, dowiedział się od nich dokładnego czasu pojawienia się gwiazdy, wysłał ich do Betlejem i powiedział, idźcie dokładnie, szukajcie dziecka. Gdy tylko go znajdziecie, zgłoście się do mnie, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. 7 i 8. Udaje, że jest wielkim fanem i docenia te święta Bożego Narodzenia, czyli parafrazując, dowiedz się, o której godzinie jest twoje nabożeństwo wigilijne, żebym mógł do ciebie dołączyć, żebym mógł do was dołączyć. I dalej, wreszcie, po trzecie. Widzimy, że staje się wściekły, gotowy do zabójczych działań, co też realizuje. Pokazuje prawdziwą twarz. Kiedy Herod zorientował się, że mędrcy go przechytrzyli, wpadł we wściekłość i rozkazał zabić w Betlejem i okolicach wszystkich chłopców do 2 roku życia, zgodnie z czasem, którego dowiedział się od mędrców. Dlaczego Herod i wielu jemu podobnych było i jest wrogo nastawionych do prawdziwego znaczenia świąt Bożego Narodzenia? Czyli do tej świadomości głębokiej, że oto Mesjasz, Syn Boży, zapowiadany przez setki proroctw, oto jest, przyszedł. No powinna być wszechobecna radość, feta we wszystkich zakątkach świata. On przyszedł w to miejsce, bardzo blisko Heroda, a on jest wściekły. On czuje się zagrożony. Dlaczego Herod i jemu podobni są wrogo nastawieni do prawdziwego znaczenia świąt Bożego Narodzenia. Dlatego, że wyraźne oznajmianie ludziom, że prawdziwym znaczeniem świąt Bożego Narodzenia jest oddawanie czci Jezusowi, będzie im przeszkadzało. Stąd też taki blichtr, stąd też taka komercja wszechobecna w przeddzień, długo, zaraz po Halloween już się zaczynają właśnie te wszystkie piękne, handlowe rzeczy związane z Bożym Narodzeniem. Te rzeczy są ok. White Christmas. Ring the bells. Reklamy w telewizji, w radio, co? Jedzenie, programy kulinarne, wycieczki. No wszystko tak, żeby pokazać, że to jest ważne, że to jest podniosłe, że to takie rodzinne, że to takie szczególne. Większość by chciała, żeby Boże Narodzenie właśnie polegało na tej klimatycznej atmosferze magii świąt. To jest taki zwrot, który się powtarza dzisiaj. Na magii świąt. Co to znaczy? Jakoś to nie pasuje do tych świąt akurat. Może do tych wcześniejszych, tak. Natomiast do tych nie. Wszystko, żeby nie było, te rzeczy są ciekawe. One trochę łechtają nasze zmysły estetyczne. Ludzie też zbliżają się do siebie. Piszemy kartki świąteczne, życzenia, już niewielu więcej SMS-y wysyła, czy jakieś elektroniczne formy. To są ciekawe rzeczy, ale nie odzwierciedlają prawdziwego znaczenia świąt Bożego Narodzenia i nie wskazują na najważniejsze, na przyjście Zbawiciela. Wiersz drugi mówi, widzieliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. Pokazałem wam już, że Herod był zaniepokojony prawdziwym znaczeniem Bożego Narodzenia i stał się kłamcą i fałszywy i udawał czciciela Jezusa. Gdy tylko go znajdziecie, zgłoście się do mnie, ażebym ja mógł przyjść i oddać mu pokłon. Nie jest inaczej i dzisiaj. W okresie świąt Bożego Narodzenia można spotkać ludzi, którzy tak jak Herod udają czcicieli Jezusa, ale tak naprawdę nimi nie są. Zmienił się on z podstępnego w destrukcyjnego, takiego bezwzględnego, ponieważ zagrażało to jego światu, jego pozycji. Co w końcu próbował zrobić? Zwyczajnie wyeliminować Jezusa. Nie inaczej jest dzisiaj, w takim ogólnym znaczeniu. Nie muszę wam mówić, że są tacy ludzie, a nawet całe systemy światopoglądowo-polityczne, które są wrogo nastawione do prawdziwego znaczenia świąt Bożego Narodzenia, czyli kultu Jezusa, byśmy powiedzieli, takim językiem religijnym. I ci ludzie nie cofną się przed niczym, aby wyeliminować Chrystusa. Niech zostaną pierogi, niech zostanie kapusta, niech zostanie choinka, niech zostaną inne ta otoczka niech zostanie, bo jest fajna, bo jest miło, bo jest sentymentalnie. Ale nie za dużo o Jezusie, ale nie za głęboko się pokłonić, jeśli już to wspomnieć trochę. A najlepiej wyrzucić go z przestrzeni publicznej, niezależnie od świąt. Dlaczego? Bo Jezus drażni sumienie człowieka. Bo Jezus pionizuje, On przyszedł. Owszem, radość dziś nastała, radość niebywała. Dobrze, on przyszedł nie po to, żeby zepsuć nam zabawę, żeby zepsuć obchodzenie tych świąt, ale żeby powiedzieć, halo, jestem tutaj, jestem w przestrzeni i Twojego życia, jestem w przestrzeni Twojej rodziny, jestem w przestrzeni publicznej i nigdy z tej przestrzeni nie odejdę. Po to przyszedłem, żeby wypełnić wolę Ojca, żeby skonfrontować człowieka z jego rzeczywistością serca, myśli, postawy i żeby wyprowadzić go z tych cieni i pozorów, z ciemności do światłości, którą w końcu ja jestem. Przyszedłem po to. Dlatego jako jedyny mógł powiedzieć, ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie, dzięki mnie. Więc Jezus drażni sumienia poprzez swoją bezkompromisową naukę i życie w posłuszeństwie woli niebiańskiego Ojca. Nie wiem, czy słyszeliście, to ktoś to ostatnio po raz kolejny wrzucił na swoją stronę facebookową, że Komisja Praw Człowieka w Kanadzie uznała ostatnio, że święta Bożego Narodzenia są, uwaga, dyskryminujące. Idzie nowe. Już pomijam firmy, które Happy Holidays, Happy Wintertime, Happy, cokolwiek można wymyślić, byle nie Christmas. No w Polsce to jest takie dość bezczelne, bezpośrednie, zero-jedynkowe. Boże Narodzenie. Amen. No i trzeba się zmierzyć z tym Bożym Narodzeniem. Czyli wskazuje to na coś boskiego, na coś takiego, no, co niekoniecznie pasuje do nas współczesnych, ztechnologizowanych, wysoce intelektualnych ludzi. Więc niech zostanie blichtr, niech zostanie magia, ale on niekoniecznie. Druga postawa, będzie szybciej, druga postawa to uczeni w piśmie, faryzeusze. Przywołał ich i oni mu powiedzieli dokładnie na podstawie pism. Powiedzieli, w Betlejem, w Judei narodzi się, odpowiedzieli, bo tak napisał prorok, ale ty, Betlejem, w ziemi judzkiej, nie jesteś najmniejszy spośród władców judzkich, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem mojego ludu Izraela, wiersz 4-6. Zobaczcie, kapłani i nauczyciele prawa znają prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia. Wiedzą, że jest nim oddawanie czci Jezusowi. Mogą ci to nawet pokazać na podstawie Bożego Słowa, ale im samym jest to obojętne. Do dzisiaj, tak na marginesie, jest im to obojętne. Nie rozpoznali, do swoich przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. Ale ci, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się Bożymi dziećmi. W jakim sensie oni są obojętni, ci kapłani i uczeni w piśmie? Nie są podobni do tych, którzy są wrogo nastawieni, żeby nie było, do prawdziwego znaczenia świąt Bożego Narodzenia. Nie kłamią co do jego prawdziwego znaczenia, ale je lekceważą. Mają wiedzę, ale są obojętni. Wygodna postawa. Chociaż w świecie duchowym nie ma przestrzeni neutralnej. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto ze mną nie sieje, ten rozprasza, powiedział Pan Jezus. Wiedzą, gdzie i dlaczego narodził się Jezus, ale ani trochę nie są podekscytowani tym prawdziwym znaczeniem świąt Bożego Narodzenia. Boże Narodzenia nie, Narodzenie zatem nie ma wpływu na ich życie, bo o to chodzi. Ta konfrontacja, to przyjście Mesjasza, Syna Bożego, spotkanie Jego przemienia życie. Dokonuje się transformacja, przeprogramowanie naszego sposobu myślenia, naszych emocji, naszej przeszłości. Rozliczenie w teraźniejszości i otwarte, pełne pokoju, radości, nadziei, zmierzanie do przyszłości, którą On nam wyjednał, zapłacił. Niestety to są ludzie Kościoła. To z przykrością trzeba powiedzieć, tak to wynika z naszego tekstu. Paskudny wniosek, taki nieprzystający do pozycji tych ludzi. W świątyni, w społeczeństwie, do postrzegania ich jako nauczycieli, którzy przecież wiedzą i pouczają lud. A dlaczego są obojętni? Dlaczego odeszli od uwielbienia Jezusa? I odpowiedzią dzisiaj współczesną możemy cały wachlarz wytoczyć, ale powiem kilka. Wygodnictwo, zaświadczenie, światowość, materializm, konformizm, albo zwyczajnie ta stale obecna od samego początku pycha. Zauważcie, że kiedy Herod nakazał przyjść do siebie kapłanom i uczonym w piśmie, to przyszli czy nie? No przybiegli. Ale kiedy Bóg przez swoje słowo nakazał kapłanom i uczonym w piśmie, aby przybyli do Betlejem, czy przyszli, czy pozostali z daleka? Trzymali się z daleka. To nie był ich król. To nie był ich Mesjasz i do dzisiaj nie jest. Byli posłuszni Herodowi, a Bogu się sprzeciwili. Możesz być miłośnikiem Heroda albo miłośnikiem Boga. Możemy być posłuszni światu albo posłuszni Bogu. Zawsze jest taki prosty, zero-jedynkowy wybór w życiu człowieka. Trudny, bo chciałoby się, żeby coś było pomiędzy. Jednak będąc obojętni na uwielbienie Jezusa, stajemy się częścią uwielbienia świata. Tak powoli czasem, niepostrzeżenie. Skąd możemy wiedzieć, kim jesteśmy zatem? I trzecia grupa. Kończymy. Grupa ta nie jest ani wrogo nastawiona do prawdziwego znaczenia świąt Bożego Narodzenia i nie pozostaje obojętna na prawdziwy sens Bożego Narodzenia. Ta trzecia grupa jest podekscytowana. Oni się cieszą. Oczywiście mógłbym dołączyć do tej grupy aniołów, które śpiewają, posłannicy Boga. Oznajmują, śpiewają. Mógłbym dołączyć pasterzy, którzy przecież też pełni zachwytu padli na kolana. Ale mamy w naszym tekście, w naszej historii tę grupę, którą reprezentują mędrcy. Co ich przyciąga? Przyciąga ich prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia. Mówią, widzieliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. Ludzie z daleka. Jakby trochę mniej powinni wiedzieć, mniej zobowiązań mieć względem tego Mesjasza zapowiadanego. Oni uczą nas kilku rzeczy. Po pierwsze, kiedy pociąga cię prawdziwe znaczenie świąt Bożego Narodzenia, wówczas żadna odległość nie jest zbyt wielką przeszkodą do pokonania. Nie jest za daleko, żeby przyjść do Jezusa. Nie jest za daleko. No, pytanie, jak daleko jest daleko? No ale to już prawie na granicy filozofii. Mędrcy przebyli tysiące kilometrów i oddanie czci Jezusowi zajęło im 2 lata. O, byli zdeterminowani, konsekwentni i dotarli do celu. To jest najważniejsze. Dzisiaj możesz czuć się duchowo, że jesteś tysiące kilometrów, a nawet lat od oddania czci Jezusowi. Może kiedyś lepiej ci to wychodziło, a może nigdy nie wychodziło to dobrze. W pewnym sensie nie jest źle, bo jest szansa. Dopóki serce bije, głowa pracuje, jest szansa, żeby spotkać Jezusa. Jesteś wśród żywych, witaj. Warto zrobić stop klatkę w życiu. Zrobić plan, żeby przyjść do Jezusa, do Mesjasza, który przyszedł z Twojego powodu, z mojego powodu, jak niektórzy z Was to w modlitwie publicznej dzisiaj wyrazili. Tak mnie znalazłeś i to jest moje, to jest mój smak, to jest moje spotkanie, to jest ta przemiana od Ciebie we mnie, dla mojej przyszłości, dla mojej rzeczywistości. Nawet nie musisz długo iść. Dobra wiadomość jest taka, On jest tutaj, On jest obok ciebie. Nie trzeba robić wysiłku, żeby przyjść do Niego. On przyszedł do ciebie, On przyszedł do mnie, On przyszedł do nas, aby przyciągnąć nas do siebie. Wierzysz w to? Dla wierzącego i niewierzącego, któremu jest obojętny prawdziwy sens świąt Bożego Narodzenia, Jezus mówi, ja po to przyszedłem, abyście wszyscy mieli pokój z Bogiem i zyskali życie wieczne. Piękna myśl Jana 3,16. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A później te słowa z Ewangelii Jana z 12 rozdziału 46 wiersz. Ja, światłość, po to przyszedłem na świat, aby nikt, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. Aż się ciepło robi, jak to czytam. Mędrcy również nas uczą, że kiedy pociąga cię prawdziwe znaczenie świąt Bożego Narodzenia, wówczas żadne poświęcenie nie jest zbyt wielkie. Żadne straty okazuje się, że nie są stratami, ale że jest zyskiem. Trzeba stracić, żeby zyskać, czyli stracić to, co niewłaściwe, na korzyść tego, co właściwe. Jedno z drugim się nie zgryzie, jedno do drugiego nie pasuje. Robimy miejsce dla Jezusa, robimy miejsce dla Niego w nas, A tak naprawdę On przez Ducha Świętego to robi w nas, pouczając nas o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Wszyscy wiemy, że mędrcy przynieśli bardzo drogie prezenty, ale nie były to najdroższe prezenty, jakie można było znaleźć tam w tym domu. Zdecydowanie najdroższym prezentem był On sam. Darem nieba On był sam. Złoto, kadzidło i mirra, zresztą później się odnosi apostoł do tego, że nie rzeczami znikomymi srebra, złotem, drogimi kamieniami zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego. Złoto, kadzidło i mirra nie mogły przecież zmyć naszych grzechów i pojednać nas z Bogiem, chociaż były symbolami, insygniami odnoszącymi się do Jezusa. Wiemy o tym. Ale krew Jezusa mogła tego dokonać i dokonała dla mnie i dla ciebie. Dlatego też my z tej perspektywy, patrząc na te trzy grupy ludzi, musimy się gdzieś usadowić, przynajmniej w tych trzech kategoriach. Ludzi, którzy się irytują świętami Bożego Narodzenia i nie w sensie gotowania, że fura, sprzątania i tych innych rzeczy, tak jak tutaj pięknie powiedziałaś, sanepid nie przychodzi do nas na te dni. Czy innych rzeczy, obowiązków, trudów. Czy zachwiania naszej pozycji. Czy tego, co ludzie powiedzą zwyczajnie. Kiedy będziesz mówił o tym w sposób wyrazisty, o Chrystusie, o Jego miejscu. A może pewne oczyszczenie musi się dokonać w nas, więc to też jest niewygodne, bo to musi zmobilizować, musimy to rozliczyć. I bez tego oczyszczenia możesz sobie siedzieć, udawać jednego z tych, którzy oddają Mu w duchu i w prawdzie, ale nie ma ani ducha, ani prawdy. Jest religia, atrapa, w której nie ma życia. Legalizm generalnie nie jest dobrą nowiną. Dobra nowina to Jezus, który przyszedł do nas na te dni, w których wspominamy, z nadzieją na Jego powtórne przyjście i radość z Nim. Większa niż ta, którą w tej chwili próbujemy wygenerować w związku z Jego pierwszym przyjściem. W końcu mędrcy uczą, że Twoje życie zmieni się na lepsze. Przyszedł po to, żeby ta transformacja w nas nastąpiła. Duch Boży ostrzegł ich. Poszli swoją drogą, wielbili Boga, nie dali się wciągnąć w jakieś zasadzki. Rozradowani, ubłogosławieni. Siostry i bracia, życzę sobie i Wam, żebyśmy w te dni zobaczyli na nowo Chrystusa, Jego wartość dla nas, dla mnie, żeby to było moje. Ja porównuję to do zapachu chleba. Koło piekarni przechodzicie czasami, pachnie chlebem, ale nie jest Twój, to jest tylko zapach. On mówi, że jest tam chleb, że smakuje. Ach, tak by go ugryźć, tak by go spróbować. I Pan Jezus przyszedł i powiedział, wiesz, ja przyszedłem po to, żebyś był syty, syta. Po to się urodziłem właśnie, żeby wnieść błogosławieństwo, sytość. Więc dobądź tego chleba w czasie tych dni. Skosztuj, że dobry jest. Pokłoń się nisko. Nie z tego powodu, że powiedziałem, że trzeba się pokłonić. Chodzi o postawę serca. Chodzi o postawę serca, za którą idzie Twoje ciało, wszystkie zmysły, całe Twoje jestestwo. A może dla niektórych z Was to jeszcze jest niewystarczające, żeby się pokłonić. Trzeba się uniżyć, skłonić przed Nim niżej, rozliczyć to życie. Niech radość nieba wypełni nas. Niech spotkanie z Chrystusem ożywi nas, podniesie, przemieni. Niedziela radości. Mateusz, rozgadałem się, wiem o tym. Ja wiem o tym. Siostry i bracia, oddajmy Bogu chwałę w te dni sami. I jeśli ktoś się trafi, komu będzie można powiedzieć o tym, nie milczcie. Bądźmy wyraziści. nie tylko na tę okoliczność, ale na tę szczególnie, żeby odjechać od tej magii do rzeczywistości osoby naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi, całej waszej wspólnocie, radość wam, gościom.
Powiedz amen jeszcze.
Amen.
Amen.